Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Już za kilka dni, w najbliższą niedzielę, 25 lipca, w kościele będziemy obchodzić święto świętego Jakuba Starszego Apostoła, patrona pielgrzymów. Na tę uroczystość czekaliśmy Jakubową od wielu, wielu lat, kiedy przypada na w niedzielę, wówczas przypada również święty rok Jakubowy. Z tej też okazji dzisiaj spotykam się w redakcji Głos Krakowa z gośćmi z Torunia, z Bractwa Świętego Jakuba w Toruniu. I cieszę się, że mogę się spotkać z panią Mirosławą Buczyńską z Bractwa Świętego Jakuba w Toruniu.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szczęść Boże.
Jest z nami również ksiądz Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii Świętego Jakuba w Toruniu.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
I po raz kolejny gościmy w naszej redakcji księdza profesora Piotra Roszaka, prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownika pracowni Świętego Jakuba przy tym wydziale i kapelana drogi Świętego Jakuba na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom i drogim pielgrzymom.
I także cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać z panem Franciszkiem Rutkowiczem, pielgrzymem i członkiem Bractwa Świętego Jakuba w Toruniu.
Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Księże profesorze, od wieków na szlakach pielgrzymkowych do Komposteli rozbrzmiewa modlitwa, rozbrzmiewa pieśń pielgrzymów. Każdego dnia nas wzywa ten głos. Ruszamy w drogę, by poznać los. Każdego dnia, coraz dalej i dalej, Kompostela wzywa nas. Ten szlak jest szlakiem szczególnym i święty Jakub, którego będziemy czcić już za kilka dni, jak powiedziałem we wstępie, szczególnie teraz, w tym roku świętym kompostelańskim, przybliża nam Chrystusa, bo ten szlak jest wyjątkowy. Szlak, który ma nas prowadzić do przemiany i do świętości.
Nie jest przypadkiem. Myślę, że drogi do Komposteli były świadectwem nie tylko wiary Europejczyków, ale wokół nich organizowało się życie społeczne i religijne od 1200 lat, od kiedy cała Europa dowiedziała się o odkryciu grobu świętego Jakuba i właśnie określenie pielgrzym najbardziej pasuje do tego, który szedł do Komposteli. Słowo łacińskie peregrinus, ono oznacza kogoś idącego przez pola, decydującego się na drogę w nieznane, kto musi sam szukać właściwej drogi, odnaleźć się na niej i dotrzeć do wyznaczonego celu. I myślę, że te pozdrowienie, o którym pan redaktor wspomina, ultreia, idź dalej, to jest chyba znak rozpoznawczy wszystkich idących także dzisiaj do Komposteli. To znaczy, nie zatrzymuj się na tym, co już poznałeś, co wydaje ci się, że jakoś znasz, ale ciągle idź dalej i bądź otwarty na doświadczenia, które po drodze dzięki Bożej opatrzności są twoim udziałem. Myślę, że polscy pielgrzymi, którzy pojawiają się coraz częściej na drogach do Komposteli, a byli na nich już w średniowieczu, są także i dzisiaj, są czytelnym wyrazem pewnej troski, aby w życiu nie zgubić tego, co najważniejsze, aby odkryć sens. I są ludźmi, którzy w rozmowie z drugim, na modlitwie, również medytacji nad Słowem Bożym, są w stanie tę drogę do Komposteli wypełnić tymi najważniejszymi wartościami, które przez wieki charakteryzowały pielgrzymów, ludzi idących do celu.
Księże proboszczu, tutaj te słowa kieruję do księdza proboszcza Wojciecha Kiedrowicza. Ta najbliższa niedziela, 25 lipca, dla księdza proboszcza, dla parafian, dla mieszkańców Torunia, ale także dla całej Polski, będzie szczególna, bowiem tego dnia w kościele, którym ksiądz jest proboszczem, zostanie ustanowione siódme sanktuarium świętego Jakuba. To, jak powiedziałem, wielkie wydarzenie nie tylko dla społeczności miasta Torunia, ale całej Polski.
Z pewnością to tak sądzę i uważam, że jest to wydarzenie historyczne dla całej parafii, ale i z pewnością, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, dla całego Torunia, dla naszego miasta, bo bądź co bądź, Kościół świętego Jakuba jest najstarszą świątynią, jedną z najstarszych świątyń w Toruniu. I tym bardziej szczyci się tym mianem, że patronem jest święty Jakub apostoł. I rzeczywiście, analizując, wertując dane historyczne od czasów średniowiecznych, tak jak Kościół powstał, pielgrzymi przewijali się przez ten Kościół, nawiedzali, kłaniali się świętemu Jakubowi, a ostatnie czasy, ostatnie lata świadczą o tym, że właściwie pielgrzymowanie szlakiem świętego Jakuba no, przeżywa pewien renesans. Coraz więcej pojawia się pielgrzymów, którzy nawiedzają ten Kościół i kłaniają się świętemu Jakubowi, prosząc go o wsparcie na dalszą drogę do Santiago.
Ja wielokrotnie miałem okazję być w tym kościele, w tym sanktuarium już za kilka dni i też widzę ten renesans właśnie kultu świętego Jakuba i w tej parafii, ale także na tym szlaku, który przebiega przez Toruń, szlak Camino Polaco, on wiedzie od granicy polsko-litewskiej w Dusznicy, zaczyna się w Dusznicy i aż do granicy polsko-niemieckiej, ale w takiej perspektywie, że ten szlak wiedzie aż z Estonii przez Łotwę, dokładnie, Litwę, tak więc obserwujemy zarówno renesans tego szlaku, tego pielgrzymowania tym szlakiem do Kompostali, jak i renesans kultu w poszczególnych parafii jakubowych, które postanawiamy w Polsce, tych parafii 150, i takim przykładem jest właśnie księdza parafia, czego takim zwieńczeniem jest ten właśnie dekret miejscowego biskupa.
No dekret dopiero będzie
ogłoszony.
Ufamy, ogłoszony, że będzie w niedzielę najbliższą. Ale to niewątpliwie podnosi rangę również tego miejsca, bo wiadomo, że pielgrzymi, którzy podążają taką czy inną drogą, oni pragną tego miejsca uświęconego. A Kościół świętego Jakuba, no niewątpliwie wieki mówią za nim, bo ma ponad 700 lat, więc same mury, kiedy się wejdzie do tego kościoła, on jest jakby, można powiedzieć, obmodlony już. Jest przemodlony tą modlitwą tych wszystkich pielgrzymów, wiernych, parafian, którzy byli przed nami, przed wiekami. Ten klimat, który jest w tym kościele, rzeczywiście można czuć.
Panie Mirosławo, miałem okazję Panią poznać kilka lat temu i też tego obserwuję, jak Pani, odważę tak powiedzieć, wsiąka, przesiąka tym kultem świętego Jakuba i tą drogą Camino de Santiago, bo wiem, że i tutaj po szlakach polskich Pani pielgrzymuje, ale również w Hiszpanii.
Zgadza się. Zaczynałam pielgrzymowanie od dróg hiszpańskich, ale w tej chwili z wielką przyjemnością kaminuję, pielgrzymuję po drogach polskich, przede wszystkim po Camino Polaco, czyli po tym odcinku, który wiedzie przez Kujawsko-Pomorskie. Jest to bardzo piękny szlak pod względem krajobrazowym, historycznym, architektonicznym, godny polecenia i zobaczenia i przeżycia i zachęcamy wszystkich turystów, pielgrzymów, osoby, które mają odrobinę czasu i chęci, żeby wyjść z domu, włożyć wygodne buty i spróbować po prostu nasiąkać właśnie tym Camino. Camino, które jest w klimacie zupełnie podobne jak w Hiszpanii, bo mając to porównanie pielgrzymowania w Hiszpanii i pielgrzymowania w Polsce, to mam wrażenie, że naprawdę te przeżycia i odbiór samego pielgrzymowania jest naprawdę podobny. Możemy tutaj oczywiście widzieć różnice, jeśli chodzi o kulturę krajów czy infrastrukturę, która w Polsce z roku na rok się poprawia i jest coraz lepiej, a będzie jeszcze lepiej.
Ja też pozwolę sobie powiedzieć, że Pani od kilku też lat jest zaangażowana w takie projekty, które też naukowe z perspektywy swojej też pracy wspiera tutaj księdza profesora Piotra Roszaka, bo i Toruń, i Kraków to dzisiaj takie dwa środowiska naukowe, które ubogacają się i współpracują w zakresie właśnie badań nad szlakami świętego Jakuba, a wiem, że Pani też właśnie tutaj tę działalność swoją zawodową realizuje bardzo mocno i ona jest związana właśnie z Camino de Santiago.
Mam wielką przyjemność pracować nad publikacjami, które są wydawane, są przygotowywane przez księdza profesora Piotra Roszaka wraz z innymi autorami, ale również panem redaktorem i cała seria książek powstaje już od, można powiedzieć, kilkunastu lat w zasadzie. I pierwsza książka, jaka powstała, to było Camino, nie tylko droga, o bardzo takie ogólne ujęcie, przede wszystkim ujęcie, które przedstawia Camino de Santiago w Hiszpanii, chociaż też dotykało problematyki polskiej, ale cała seria książek pod tytułem Camino Polaco dotyka właśnie kwestii polskich dróg świętego Jakuba i są to książki z roku na rok coraz ciekawsze. Ja pracując nad nimi redakcyjnie muszę stwierdzić, że następuje niesamowity rozwój tych dróg w Polsce. Obserwuję to od kilku lat i na podstawie tych publikacji no, coraz bardziej wsiąkam i nasiąkam tym Camino. Więc bardzo, bardzo polecam słuchaczom odnalezienie tych publikacji. Nie chcemy tutaj specjalnie reklamować, ale one bardzo poszerzają wiedzę i są to bardzo różnorodne ujęcia i każdy na pewno coś znajdzie dla siebie.
Bracie Franciszku, tak pozwolę sobie zapytać Franciszka Rutkowicza, pielgrzyma i członka Bractwa Świętego Jakuba. Brat w roku 2017 wyszedł z progu własnego domu z Torunia, z parafii Świętego Jakuba w Toruniu i doszedł pieszo do Komposteli. Takich osób jest w Polsce coraz więcej, ale też niewiele. To niesamowite pewnie doświadczenie bycia w drodze przez kilka tygodni, przez ponad pewnie kilkadziesiąt dni. Jak ta droga zmieniła brata? Jak ta droga ubogaciła też brata, no właśnie w tej wierze, w tym pielgrzymowaniu do Chrystusa?
To na początku chciałbym, miło mi, że akurat pan redaktor, mamy takie same imię, bardzo miło, Franciszek, ale chcę jeszcze wrócić, że w 2012 roku ja jechałem samochodem, autokarem 44 godziny do Saint-Jean-de-Pied-de-Port i wtedy pierwsze moje Camino przyszedłem do Santiago. To było dopiero początek mojej właściwie wiedzy o Camino, o szlaku jakubowym. To było takie przejście i dopiero po tym przejściu, drugie, kiedy przyszedłem na emeryturę, 5 lat później, w 2017, ta wolność, koniec z pracą zawodową, emerytura, mogłem sobie pozwolić, fakt, że miałem trudności z małżonką, że na tak długo, no nie godziła się, żeby tak na długo, żeby być poza domem, ale jakoś udało się i wyszedłem z progu własnego domu, przechodząc na przejściu emerytury, wychodząc z progu własnego domu, przeszedłem do Santiago. Fakt, że to też były doznania zupełnie różne i nie wiem, czy nie za szybko może, ale tęsknota z kolei za domem, bardzo szybko, żeby przejść, żeby wrócić i dopiero właściwie poznałem całą drogę jako pielgrzym. Wtedy, w tym momencie właściwie zostałem pielgrzymem.
Co jest najcenniejsze w tej drodze?
Bardzo ważną rzeczą jest, wydaje się, że samotność jest może dla wielu osób trudna, ale tu wręcz odwrotnie. Ja kiedy z biznesu, kiedy ciągle gdzieś coś było w głowie, to po prostu kiedy wyszedłem sam, decydując dzisiaj, albo zostaję, albo idę dalej, albo zatrzymuję się w ciągu dnia, to decydowałem ja, nie miałem żadnych uwarunkowań. Odejście od żadnych informacji prasowych, telewizji, przez 3 miesiące, cisza, spokój, wolność. No w Pirenejach były takie momenty, że tak właściwie jak człowiek, jak ptak wolny. I były momenty, nie wiem, czy to może słońce zadziałało tak, że w pewnym momencie człowiek się śmieje i płacze z radości.
Kiedy objął brat figurę świętego Jakuba w ołtarzu głównym katedry w Santiago i zszedł do krypty, gdzie są pochowane jego relikwie, to popłynęły łzy?
Przy Jakubie popłynęły łzy, bo tam było, niosłem po prostu dla kogoś, dla żony, dla wnuczki, niosłem, no, brakuje mi tego słowa, intencje. I tu, kiedy z Jakubem się obejmuje, to jest naprawdę, no, przeżycie niesamowite.
Księże profesorze, księże Piotrze, Droga świętego Jakuba, jak mówimy, szlak niezwykły, ale jak go też odkrywać, żeby go nie spłaszczać tylko w takim aspekcie? Dzisiaj wiele osób wybiera się może w aspekcie turystycznym. Jak odkrywać głębię tego szlaku?
Myślę, że Camino de Santiago to jest droga, która odkrywa w trakcie każdego z tych doświadczeń, o których słyszeliśmy od naszych pielgrzymów, spotkań z drugim człowiekiem, odkrywania pewnej wolności, tego też może jakiejś nierozporządzalności swoim czasem, bo nie wiemy, gdzie będziemy nocować, to nie jest wszystko ustalone odgórnie, to my kształtujemy tę drogę i to jest jakaś metafora też ludzkiego życia, które ma swoje góry, swoje mesety, płaskowyże, dobrą pogodę, złą pogodę, ale najważniejsze jest, żeby tego kursu życiowego nie stracić i pamiętać, że to życie tu na ziemi ma jakiś swój cel. I jeśli pielgrzym o tym pamięta, że nie jest spacerowiczem, że nie udał się na krótką przechadzkę, ale zmierza do miejsca świętego, do spotkania z apostołem Jakubem, który jest przyjacielem Pana Jezusa i obejmując go, obejmuje jednocześnie, no, można powiedzieć, całą tajemnicę Kościoła, takiego, jaki spotkał po drodze, który był mu może otwarty i może mniej otwarty, który go rozczarował i który podniósł na duchu, bo te doświadczenia jakoś w sercu są na pewno bardzo głęboko obecne, ale obejmujemy ten Kościół autentyczny, właśnie taki, jakim on był. Nie wyimaginowany, idealizowany, ale to spotkanie z rzeczywistością. Co zrobić, żeby przeżyć to bardzo głęboko? Myślę, że warto sobie uświadomić, do kogo idziemy. Idziemy do świętego Jakuba, apostoła Jezusa Chrystusa, posłanego przez naszego mistrza po to, aby głosić dobrą nowinę. Więc jeśli wracać chcemy od niego z jakimś przesłaniem, to właśnie z dobrą nowiną dla rodziny, dla parafii, dla osób, które spotkamy. Więc to jest czas napełniania. I słuchając relacji pielgrzymów, to często w ramach katedry pracowni Szlaku Świętego Jakuba czynimy, to dostrzegamy, że to nie jest droga, która odpowiada na wszystkie pytania, ale ona coś zaczyna. I być może, jak to często pielgrzymi mówią, kaminuje w nas, czyli ta praca Camino de Santiago nie kończy się z dotarciem do grobu świętego Jakuba, ale trwa nadal. Coś zostało zasiane. I troszczmy się, żeby jak najwięcej w ciągu tych dni, które spędzimy, czy to będzie tydzień, czy miesiąc, czy 3 miesiące, jak w przypadku Franciszka z własnego domu, to tam sporo zostało zasiane i teraz to zbieramy.
Księże profesorze, patrząc na to, co zaszło w ostatnich latach, 15 latach w przestrzeni, byśmy powiedzieli, pielgrzymowania w Polsce, możemy powiedzieć o takim fenomenie, bo ponad 7100 km oznakowanego szlaku, za kilka dni Sanktuarium VII, to naprawdę wielki fenomen. Gdyby to ksiądz, jak to ksiądz obserwuje z perspektywy i naukowca, ale także duszpasterza, który pracował przez lata także na terenie tego szlaku w Hiszpanii.
To się nie dokonuje wielkimi nakładami finansowymi, ale dzięki świadectwu poszczególnych pielgrzymów, którzy zostawiają swój ślad. I ten rozwój jest chyba w duchu właśnie tego apostoła, który dla mnie osobiście jest patronem dobrej energii. Lubię to powtarzać, bo on rzeczywiście niesie dla wszystkich pielgrzymów przesłanie nadziei, że naprawdę można zmienić w swoim życiu to, co wydawało się nie do zmiany, że nic nie jest ustalone odgórnie, ale to my swoją wolnością, tak chrześcijanie w to wierzymy, przy pomocy łaski Bożej, jesteśmy w stanie kształtować swoje życie, więc pielgrzym nagle odzyskuje przestrzeń wolności, która jest mu potrzebna jak powietrze do oddychania. Więc ten rozwój jest czymś naturalnym, cieszę się, że powstaje coraz więcej dróg, ale najważniejsze, żebyśmy po nich chodzili. To świadectwo przez małe miejscowości, gdy idziemy, gdy się wspólnie modlimy, może idziemy indywidualnie, ale to jest wezwanie, myślę, do wszystkich w Polsce pielgrzymów. Chodźcie na Camino. Każdy etap, nawet jeśli kilka godzin macie przejść, jeśli to są wakacje i chcecie z tego tygodnia kilka godzin poświęcić na Camino w regionie, gdzie się znajdujecie, rozejrzyjcie się, poszukajcie muszli, żółtych strzałek i naprawdę warto. Ta droga was zmieni.
Księże proboszczu, mówimy o świętym Jakubie w roku szczególnym, bo roku kompostelańskim. On przypada wówczas, kiedy 25 lipca przypada w niedzielę, dlatego jak powiedziałem na wstępie, to szczególny właśnie też czas, który przeżywamy. Tak sobie myślę, że to także taki czas, kiedy może powinniśmy bardziej odkrywać tego Jakuba apostoła. Myślę, że wiemy o nim na pewno tutaj w tej grupie Bractwa świętego Jakuba bardzo wiele, ale to jest taka postać, która była szczególną też postacią, jeśli chodzi o apostoła, bliska Chrystusowi, która ma nas do tego Chrystusa prowadzić.
Zdecydowanie tak. Zresztą też nawiążę może do tego, do czasów takich średniowiecznych przecież, bo święty Jakub był patronem nie tylko pielgrzymów, co warto zaznaczyć, ale między innymi był patronem chociażby kramarzy, kapeluszników. Dlatego też atrybut, na przykład wydaje mi się, że święty Jakub kojarzy nam się z kapeluszem, kojarzy nam się z muszą. Był przecież patronem też i rybaków, różnych grup zawodowych, często robotników, ludzi bardzo prostych, którzy mu ufali, bo chcieli się skryć jakby pod płaszcz jego opieki, żeby on w ich pracy im także towarzyszył. I Jakub, tak jak powiedział tu ksiądz profesor, jest przyjazny każdemu człowiekowi, każdemu pielgrzymowi, który do niego się zwróci. I jest to szansa, żeby na nowo go może odkrywać, poznawać, a przez to zbliżyć się do Pana Boga. Przecież on był apostołem i tyle.
Panie Mirosławo, a jak pani odkrywa właśnie tę postać, no przez to pielgrzymowanie, jak mogę zapytać?
Na pewno jako patrona dobrej energii, i powtórzę to za księdzem profesorem, ponieważ ta dobra energia jest widoczna, odczuwalna na każdym kroku pielgrzymowania po Camino. I to jest niezwykłe, bo spotykając różnych ludzi, obcych, wyzwala się jakaś taka bardzo życzliwa atmosfera, zarówno w gronie pielgrzymów, ale i właśnie kiedy docieramy gdzieś, prosimy o odrobinę wody, o jakieś miejsce do odpoczynku, zawsze spotykamy się z wielką życzliwością, akceptacją. Jest też wśród kaminowiczów takie określenie, że zapadamy na kaminozę, bo jest to właśnie związane z tym, że tak nam się podoba ta atmosfera, to takie odczucie przestrzeni i wolności, że chcemy powracać na te drogi. Czasami nie zdajemy sobie sprawy dlaczego, że coś się takiego tam wydarzyło, ale przyciąga to nas. Ta droga ma taki specyficzny magnetyzm w sobie, który odczuwają osoby, które co najmniej raz zdecydowały się wejść na drogę świętego Jakuba Apostoła. I dlatego my jako bractwo jesteśmy bardzo otwarci na nowe osoby, zachęcamy, ponieważ chcemy dzielić się tą radością i tym dobrem, tak? Bo to jest, widzimy, że w tym jest naprawdę wielkie dobro. A co więcej, ludzie, którzy do nas przychodzą, chcą zobaczyć, czasami jakiś odcinek przejść, widzą, że rzeczywiście jest to bardzo miła atmosfera w naszym gronie i ponawiają kolejne przejścia z nami. My się z tego bardzo cieszymy, więc zapraszamy również krakowian na Camino Polaco. Bardzo proszę tylko odezwać się do bractwa. My się zaopiekujemy, znajdziemy nawet nocleg i naprawdę zapraszamy. Nie będziecie, kochani, sami na tej drodze, bo chętnie z wami też wyjdziemy na drogę.
Bracie Franciszku, wiele pewnie osób, które słuchają naszą audycję dzisiaj, ma pewne obawy, jak się wybrać, jak podjąć ten trud, jak brat by zachęcił do tego, aby wyjść z progu własnego domu do Komposteli, ale może też do innych sanktuariów. Wybierz się w drogę.
Dobre pytanie i słowo już padło. Z progu własnego domu. Starajmy się, żeby ten próg naszego domu nie był za wysoki. Żebyśmy po prostu często ludzie mając to, że stawiają sobie progi. Nie, nie ma progu. Wychodzimy z własnego domu, idziemy. Nie ma tego progu. Ja przed wyjściem miałem koledzy, znajomi, rodzina, a gdzie będzie spał, a gdzie będzie co? Ja po prostu mówiłem, nie wiem. Ja po prostu idę. Bo gdybym zaczął analizować, gdzie wyjdę, gdzie będę spał, gdzie będę, to po prostu bym możliwe, że nie wyszedł. Po prostu wyszedłem i wiedziałem o tym, że już z progu własnego domu, już Jakub po tej pierwszej mojej pielgrzymce, już teraz Jakub będzie mnie prowadził. I faktycznie, słuchajcie Państwo, naprawdę były takie przypadki, że jak można nie wierzyć, jeżeli idzie się przez mesetę, gdzie jest upał i nie ma nikogo i nagle mija się jednego człowieka, gdzie przez cały dzień nie widziało się nikogo, najdłuższy odcinek i najtrudniejszy na Camino de Frances, i okazało się, że mijając tego pielgrzyma, pozdrawiając go, minąłem go, a on do niego ktoś zadzwonił. I okazało się, że to Polak. O, Polak, bo polskie słowo przez telefon wypowiedział. I zatrzymałem się i z nim dopiero szedłem. I okazało się, że w tym dniu najgorszy odcinek nie nabrałem wody. Bo akurat wcześniej w albergu zagadałem się z Włochami, którzy na rowerze jechały. Nie spojrzałem sobie, co mnie dzisiaj czeka. Nie napełniłem wody i bez wody wyszedłem najtrudniejszy odcinek Camino Francis. I spotykam jednego człowieka na drodze. I on jedyny podzielił się ze mną wodą. Czyż to nie jest siła Jakuba? Bo przecież on powiedział sam, słuchaj, do mnie nikt nie dzwonił. To był jedyny telefon, jak jestem na Camino. Jedyny telefon, ktoś tam przypadkowo zadzwonił, wiedział, cała rodzina wiedziała, że jest w Hiszpanii. Wtedy jeszcze były telefony płatności, nie było roamingu. I mówi, ktoś zadzwonił pomyłkowo. I dzięki temu dowiedziałem się, że to Polak, zatrzymałem. I okazało się, że później mówi, nie masz wody? To ja się z tobą podzielę. Czyż to nie Jakuba rola?
Księże profesorze, a jak duchowo do tej drogi się przygotować?
Myślę, że takim cennym doświadczeniem jest błogosławieństwo pielgrzymów, które można uzyskać w kościołach stacyjnych, które mamy w Polsce, a jednocześnie w sanktuarium świętego Jakuba w Toruniu i myślę, że to jest taki przewodnik na drogę. To jest seria takich wskazań, które nam pokazują, że to nie jest zwykła wędrówka, ale droga duchowa, zmagania się z przeciwnościami, trudnościami i że ważne, że byśmy sobie uświadomili, jak Franciszek powiedział, że nie jesteśmy sami, że o Boża opatrzność sprawia nam niespodzianki, tylko otwórzmy oczy, dostrzegajmy i bądźmy otwarci na ludzi, którzy z nami wędrują.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo wiele tematów jest, które chcielibyśmy poruszyć. Mam nadzieję, że jeszcze do tych tematów powrócimy. Cieszę się, że setna audycja Głos Krakowa, którą dane mi było poprowadzić, dotyczyła bliskiej mi postaci świętego Jakuba, z którym także jestem związany bardzo mocno. I cieszę się, że mogłem spotkać się dzisiaj z przyjaciółmi, z księdzem profesorem Piotrem Roszakiem, z księdzem proboszczem Wojciechem Kiedrowiczem, już za kilka dni kustoszem sanktuarium świętego Jakuba w Toruniu, panią Mirosławą Buczyńską i bratem Franciszkiem Rutkowiczem, pielgrzymami, członkami Bractwa świętego Jakuba. Serdecznie pozdrawiamy zatem z Krakowa, serdecznie pozdrawiamy słowami pieśni. Na krańcu ziemi Jakuba jest grób, codziennie idę do jego stóp, bo jego uśmiech, jak słońca promienie, co dzień siłę daje nam. Ultreja, ultreja, et suseja, Boże, Ty wspieraj nas. Szczęść Boże!